Witam Was serdecznie i dzisiaj będziemy mówić dalej o wspólnocie Kościoła. Poprzednio, mówiłem, że mówiąc wspólnota Kościoła, mam na myśli trzy rzeczy. A więc mam na myśli wszystkich wierzących wszystkich czasów. Mam na myśli też wierzących, wszystkich wierzących obecnego czasu. I mam na myśli też społeczność naszego zboru, jako zebranych tych, którzy wierzą w Ewangelię Jezusa Chrystusa. A przez wiarę mamy udział we wspólnocie Kościoła Jezusa Chrystusa. Należymy do Jego ciała. Zanim zacznę czytać to, co dzisiaj, to słowo, które dzisiaj, na dzisiaj przygotowałem, to pozwólcie, że się pomodlę przez chwilę. Panie Jezu, proszę, żebyś pobłogosławił to słowo, które będzie dzisiaj czytane, żebyś w tym słowie objawiał swoją chwałę, żebyśmy mogli zobaczyć więcej Twojej chwały i bardziej Ciebie uwielbiać. Amen. Na początek przeczytamy pierwszy fragment, to jest Ewangelia świętego Mateusza, 16 rozdział od 13 do 20 wersetu. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział od 13 do 20 wersetu. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. W tym fragmencie mamy kilka praw, które dla nas jako wspólnoty Kościoła są fundamentalne. Po pierwsze, mamy wyznanie apostoła Piotra o tym, kim jest Jezus z Nazaretu. A więc Piotr powiedział, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I odpowiadając mu, Pan Jezus mówi tak: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A więc to wyznanie, które zrobił apostoł Piotr o Jezusie Chrystusie, nie pochodziło od niego samego. To nie on doszedł przez swoje rozumowanie do tego, kim jest Jezus z Nazaretu, ale objawił mu to Bóg Ojciec. Dla nas, jako wspólnoty Kościoła, ma to fundamentalne znaczenie, ponieważ twierdzimy, że jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa. A więc powinniśmy szukać prawdy o Chrystusie w tym, co mówili apostołowie. Ponieważ na przykładzie Piotra mamy zapisane, że to, co mówili apostołowie, nie pochodziło od nich, ale od Boga, który im to objawiał. A więc jeśli szukamy prawdy o Chrystusie, powinniśmy szukać tego w świadectwie apostolskim. Zresztą, tak jak apostołowie mówią, Kościół Chrystusa zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus. Mamy też tu zapisane kilka prawd, które często budzą spory. Niektórzy twierdzą, że tą skałą, o której mówi Pan Jezus, jest Piotr. Jednak To, co jest tutaj zapisane i cały kontekst raczej na to nie wskazuje. W polskim języku, w polskim tłumaczeniu nie ma tego, co jest w języku greckim. Tam jest pewna gra słów, której tutaj po polsku nie da się oddać. Piotr po grecku Petros i skała po grecku Petra. To są dwa różne słowa. Petros oznacza kamień, rodzaj męski. Petra, rodzaj żeński, oznacza masyw skalny. Gdzie indziej jest tłumaczona jako opoka. Na przykład, gdy Pan Jezus mówi o mądrym budowniczym, który założył fundament na opoce, używa właśnie słowa Petra. A więc już sama gramatyka wskazuje na to, że Piotr, będąc kamieniem, jednak nie jest skałą. I tak jak mówiliśmy wcześniej, jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Piotr jest jednym z kamieni fundamentu. Przez apostołów Pan Jezus objawił Ewangelię. Objawił nam prawdę o sobie samym. Jednak Piotr nie jest tą skałą. Skałą jest sam Pan Jezus. Ponieważ to, co tutaj jest zapisane, na to wskazuje. Słowa Pana Jezusa, który powiedział, że na tej opoce zbuduje Kościół. Na jakiej opoce? Na tym, co powiedział Piotr o nim. Czyli chodzi tu o osobę Jezusa z Nazaretu. O to, kim On jest. On jest tą opoką, na której zbudowany jest cały Kościół. To On jest też tym, który ten Kościół buduje. I tak jak powiedział, ten Kościół przez Niego zbudowany będzie taki, że bramy piekielnego nie przemogą. To, co mówi Pan Jezus o Piotrze, wskazuje też na to, że to, co mówili apostołowie, pochodzi od Boga. Mówi tak: i dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. W ten sposób Pan Jezus zapewnia, że da apostołowi Piotrowi i wszystkim apostołom to, co jest potrzebne, żeby wykonywali to, co jest wolą Bożą. A że to nie polega na samych apostołach, pokazuje też przykład samego Piotra. Chwilę później Piotr, który urósł pod wpływem tego, co usłyszał od Pana Jezusa, bierze samego Pana Jezusa na bok i próbuje go napominać. I co wtedy odpowiada mu Pan Jezus? Idź ode mnie precz, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Więc cały kontekst wskazuje na to, że Piotr nie może być opoką. Nie może być tą skałą, na której zbudowany jest Kościół. To Pan Jezus jest tą skałą. To On jest nieporuszony. A apostoł Piotr, chociaż otrzymał udział w tym, że jest w fundamencie Kościoła, to jako człowiek jest zawodny. I swoim zachowaniem często to pokazywał. Tak jak i inni apostołowie. To byli zwykli ludzie. A jednak Pan Bóg wybrał ich do tego, żeby przez nich założyć fundament Kościoła samego Pana Jezusa, swego Syna umiłowanego. Tak jak o nim powiedział. To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. A wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Tak im przykazał. A gdy umarł na krzyżu i zmartwychwstał, to powiedział im: idźcie na cały świat i głoście wszelkiemu stworzeniu Ewangelię. A każdy, kto uwierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony. Drugi fragment, który przeczytamy, mówi w sumie o tym samym, jednak pokazuje nam coś więcej. To jest drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział, od 14 do 21 wersetu. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 5 rozdział od 14 do 21 wersetu. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzenie. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tak jak mówiłem poprzednio, polega to na tym, że ten, który jest w Chrystusie, doszedł do przekonania, że Chrystus za niego umarł, a więc on umarł. A jeśli żyje, to nie żyje już dla siebie samego, ale dla tego, kto za niego umarł. A więc we wspólnocie Kościoła są ludzie, którzy są nazwani nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. A więc jest to dzieło Boga, który nas w Chrystusie pojednał ze sobą i powierzył nam służbę pojednania. Dał nam, nie tylko nas przyjął do siebie, ale też dał nam zajęcie, dał nam udział w dziele zbawienia świata. Nie jesteśmy zbawicielami świata, ale jesteśmy przykładem miłosierdzia Bożego. Jesteśmy świadectwem o tym, że Bóg umiłował świat tak bardzo, że dał swojego Syna, żeby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, a nie zginął. Jako wspólnota mamy coś do zrobienia. Bardzo proste zajęcie. Powiedzieć komuś, pojednaj się z Bogiem, a będziesz zbawiony. Nie musimy dokonywać jakichś wielkich rzeczy. Bóg dokonał tego, że my sami jako wierzący jesteśmy na to dowodem. Jesteśmy świadectwem tego, że Bóg w Chrystusie pojednał ze sobą świat, nie zaliczając im ich upadków. A wszystko to jest z Boga. W jaki sposób to się odbyło? Czytaliśmy o tym na początku. Umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jesteśmy we wspólnocie Kościoła, jesteśmy nowym stworzeniem, bo Chrystus za nas umarł. To się dokonało przez Jego śmierć. Przez Jego śmierć Bóg nas ze sobą pojednał i stworzył na nowo. A więc Chrystus jako osoba jest nie tylko opoką, na której zbudowany jest cały Kościół, zaczynając od fundamentu aż do nas i do tych, którzy będą po nas, ale też całe dzieło, ta wspólnota Kościoła jest Jego dziełem. Dokonała się przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie nie tylko jesteśmy we wspólnocie Kościoła, nie tylko jesteśmy nowym stworzeniem, ale mamy też udział niesamowicie wielkim dziele Bożym, jakim jest zbawienie świata. Tak jak mówiłem, nie jesteśmy zbawicielami, ale jesteśmy tymi, którzy są świadectwem o zbawieniu. Jesteśmy tymi, którzy niosą słowo pojednania, Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Przejdziemy teraz do listu do Hebrajczyków i przeczytamy z tego listu dwa fragmenty, które też mówią o wspólnocie Kościoła w taki sposób, jak mówiliśmy wcześniej, jednak dodają pewne rzeczy, które nadają nowy wymiar temu, co mówiliśmy. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 19 do 25 wersetu. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 19 do 25 wersetu. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, i to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Przez krzyż Chrystusa mamy wstęp do świątyni, do samego nieba. Jako wspólnota Kościoła, jako wierzący w Ewangelię mamy wstęp przed sam Boży tron. Mamy nie tylko tam wstęp, drogą nową i żywą. Drogą, która nie umiera, tak jak Chrystus zmartwychwzbudzony nie umiera. Mamy ten wstęp wieczny przed Boży tron, zapewniony przez krzyż, na którym Pan Jezus złożył siebie jako ofiarę za nas. Mamy też kapłana wielkiego nad domem Bożym, nad naszą wspólnotą. Nad wspólnotą Kościoła jest kapłan, który tą wspólnotą się zajmuje i wstawia się za nią. Jesteśmy i trwamy we wspólnocie Kościoła, ponieważ mamy kapłana, który nieustannie przed Bożym tronem za nami się wstawia. Musimy o tym pamiętać, gdy zbieramy się razem jako wspólnota Kościoła. To jest nasz fundament. To jest też coś, co mamy ponad sobą, czy raczej kogoś, kogo mamy ponad sobą. Zbieramy się jako taka mała społeczność, niewielka cząstka tej wielkiej wspólnoty, ponieważ nad nami jest kapłan wielki nad całym domem Bożym. Należymy już do tego domu Bożego, nad którym kapłanem jest sam Syn Boży, Jezus Chrystus. I gdy się zbieramy, to zbieramy się, żeby patrzeć na siebie w celu pobudzenia do miłości i dobrych uczynków. Nabożeństwa, nasze zebrania, spotkania, jakiekolwiek by się nie odbywały, odbywają się pod opieką naszego kapłana, a nas samych powinny pobudzać do tego, żebyśmy zachęcali się do trwania w wierze, żebyśmy zachęcali się do umacniania w zaufaniu do tego, do kogo należymy, kto jest ponad nami. I zajmuje się wszystkim, całą wspólnotą, nie tylko nami, ale nami też. Zajmuje się też każdym z nas poszczególnie. Stawia się za każdą wierzącą osobą, która mu zaufała. I zapewnia ten sam dostęp do Boga każdemu, kto mu ufa. W jaki sposób możemy patrzeć na siebie w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków? Jest jeden sposób. To jest to. Słowo Boże. Spisane Słowo Boże. Pismo Święte, Biblia. To, które świadczy o Chrystusie. Tu jest apostolskie świadectwo o osobie. Tu są pisma proroków, którzy zapowiadali Go. Którzy mówią o tym, kim jest ten, który przyjdzie jako Mesjasz, jako Zbawiciel świata. Czytamy często te same fragmenty Pisma. Na dłuższą metę może czasami być to takie nudne. Jednak według mnie, przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla innych, ale dla mnie jest jedna rzecz, która powinna nieustannie przyciągać właśnie do Pisma. Ale zanim to powiem, to opowiem pewną historię. Krótką. Jeden kaznodzieja został zaproszony do tego, żeby wystąpił przed studentami na jakimś tam uniwersytecie. I opowiadał właśnie Ewangelię. Mówił o Chrystusie. I po spotkaniu był czas pytań. Jeden ze studentów zadał mu takie pytanie. Mówisz o tym, że człowiek, który umarł na krzyżu, może zbawić wszystkich ludzi. Jak to jest możliwe, że jeden pojedynczy człowiek umierający na krzyżu może być zbawicielem niezliczonej ilości ludzi? Przecież to niemożliwe. A ten kaznodzieja mu odpowiada tak. Bardzo dobrze, że zadałeś mi to pytanie. Ponieważ wartość tego człowieka, który umierał na krzyżu, przekracza wszystko. Choćbyśmy zebrali wszystkich ludzi, to jego wartość jest większa. Wszystkich ludzi, wszystkich czasów, jacy kiedykolwiek żyli, jego wartość jest większa. Choćbyśmy cały ten wszechświat zebrali, to jego wartość jest większa. I choćbyśmy cokolwiek mieli albo pomyśleli, to jego wartość zawsze jest większa. Dlatego jest jeden, według mnie, powód, dla którego powinniśmy nieustannie wracać do Pisma i czytać nieustannie to samo, zgłębiać to. Ten powód jest taki, żeby widzieć tu Chrystusa, żeby widzieć coraz większą Jego chwałę, żeby widzieć coraz więcej Jego i żebyśmy przez to byli przemieniani. Dla nas jest to fundamentalne i zasadnicze. Tak jak mówi list do Koryntian. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem wpatrujemy się w chwałę Pana jak w zwierciadle i zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to czyni Pan, który jest Duchem. Chcemy robić postępy w dojrzałości, w dojrzewaniu chrześcijańskim. To jest dla nas czymś zasadniczym. Nieustannie musimy do tego wracać. A rozważanie słowa, słuchanie słowa, śpiewanie słowa wspólne, gdy się zbieramy razem, ma znaczenie dużo większe. Ponieważ wtedy wyznajemy, że nie jesteśmy jedyni jako ci, którzy wierzą w Chrystusa, ale należymy do tego, który jest kapłanem nad wielkim domem Bożym, nad wspólnotą, która przekracza nasze wyobrażenie. Do Niego zresztą należy wszystko. I to, co nie tworzy Jego Kościoła, to, co jest poza Kościołem, do Niego też należy. Jednak dla nas, jako wspólnoty Kościoła, ma znaczenie to, że On jest naszym kapłanem, że On jest ponad nami, że On jest naszą opoką. On jest tym, na którym my jako wspólnota jesteśmy zbudowani. I tak jak On sam powiedział, bramy piekielne naszej wspólnoty nie przemogą, ponieważ On jest głową ponad tym wszystkim. Później jest powiedziane o tym, że jeśli ktoś otrzymawszy poznanie właśnie tych wszystkich prawd, rozmyślnie grzeszy, czyli odrzuca to i trwa w grzechu, to nie ma dla niego ofiary za grzech. Poza Chrystusem nie ma pojednania z Bogiem. Poza Chrystusem nie ma przebaczenia grzechów. Poza Chrystusem nie ma nic, co mogłoby zmyć grzech człowieka. Dlatego jest to tak ważne, żeby trwać we wspólnocie, zbierać się razem, świadczyć o Nim i nieść tą misję pojednania, jedynego pojednania z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Na koniec przeczytamy jeszcze jeden fragment, który mówi, nadaje naszemu myśleniu o wspólnocie dużo większy wymiar jeszcze, niż mówiliśmy do tej pory. To jest 12 rozdział listu do Hebrajczyków, od 18 do 24 wersetu. 12 rozdział listu do Hebrajczyków, od 18 do 24 wersetu. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamieniowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Hebrajczycy, do których jest napisany ten list, nie podeszli do góry Synaj. Nie mogli być obecni w tym, co się działo pod tą górą, gdy Bóg zawierał przymierze z Izraelem. Tym bardziej my nie byliśmy pod tą górą. Nie widzieliśmy tego, co tam się działo. A tak jak jest to opisane, było to straszne zjawisko. A do tego ten nakaz, który mówił, że nawet zwierzę, które dotknęłoby góry, ma być zabite, przerażał ludzi. Te odgłosy, to wszystko, co widzieli, sprawiało, żeby drżeli, byli przerażeni i uciekali przed tym. I prosili, żeby więcej do nich już nie przemawiano. To się działo w sposób fizyczny. W sposób fizyczny ludzie przeżywali to. Lecz my podeszliśmy do innego zgromadzenia. Podeszliśmy do innej góry. Do góry Syjon. Do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów i do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. I do Boga sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa. I do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Nie jesteśmy tam jeszcze, na tym uroczystym zgromadzeniu w niebie, gdzie Bóg jest pośród swojego ludu, gdzie są zebrani ludzie sprawiedliwi i pierworodni, którzy są zapisani w niebie. I niezliczona rzesza aniołów, tam nie jesteśmy, ale już podeszliśmy przez wiarę. Należymy do tego miejsca. Do tego miejsca, gdzie Bóg jest ze swoim ludem, jest pośród swojego ludu. Jesteśmy jako wspólnota Kościoła w drodze na to uroczyste zgromadzenie i tam będziemy. Dlatego powinniśmy pielęgnować naszą wspólnotę. Dlatego powinniśmy też szukać wspólnoty z innymi wierzącymi, którzy są poza naszym zborem. Ponieważ wspólnie zmierzamy do jednego miejsca, do Boga, który będzie pośród swojego ludu. A wszystko to jest przez to, co jest zapisane w 24 wersecie. i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Wszystko mamy przez to, że Chrystus za nas umarł, że przelał swoją krew, że jest naszym pośrednikiem, pokropił nas naszą krwią, ponieważ w tym uroczystym zgromadzeniu nie będzie nikogo z ludzi, kto nie jest pokropiony Jego krwią, kto nie należy do przymierza z Bogiem, które zostało zawarte w Jezusie Chrystusie. Tylko ci należą do tego miejsca i oni tam będą, ponieważ z Bogiem mogą przebywać tylko ci, którzy są święci, sprawiedliwi, doskonali i nienaganni. A taki człowiek może być tylko przez Jezusa Chrystusa. Tego, który umarł, żeby zmazać grzech, żeby stworzyć człowieka na nowo, dać mu udział we wspólnocie Kościoła i obiecał, że go wskrzesi w dniu ostatecznym, ponieważ to jest wolą Ojca, a On zawsze wykonuje wolę swojego Ojca. Wskrzesi i da mu życie wieczne. Przemieni Jego znikome ciało, nasze znikome ciała przemieni w postać podobną do swojego uwielbionego ciała. Jako wspólnota jesteśmy zbudowani na Chrystusie, przez Chrystusa i zmierzamy do Chrystusa. Jemu niech zawsze będzie chwała. Amen.